Berwińskiego 5.
A naszym i Państwa gościem jest Maria Szyfter, Szkoła Terapii Karmienia, logopeda i kognitywista. Dzień dobry, Maria.
Dzień dobry.
Ostatnio rozmawialiśmy o niejadkach, a dziś chcemy się skupić na temat wad wymowy, które często pozostawiamy sami sobie. Ostatnio nawet również słyszałem takie zdanie, że z konkretną wadą wymowy nie będę robić nic, bo ta wada w końcu samoistnie zniknie i najlepiej nie interweniować. Czy to dobra ścieżka rozwoju mowy naszego dziecka?
Zdecydowanie nie. Najlepiej wrócić do samego początku, ponieważ ta nasza wada wymowy to jest tak naprawdę wisienka na torcie. Jeżeli my chcemy już uzyskać wszystkie głoski i dziecko mówi prawidłowo nawet r, na które czekamy jako ostatnie, to jest tak naprawdę gdzieś tam jednak poukładane w tych poszczególnych warstwach naszego tortu i my, jeżeli dziecko nie mówi jakiejś konkretnej głoski, musimy dojść do tego, w której warstwie coś jest nie tak.
To skomplikowane.
Nie, prawda jest taka, że logopedia na świecie i w Polsce idzie w bardzo dobrym kierunku i patrzy bardzo holistycznie na człowieka, w moim przypadku na dzieci, bo to nimi się zajmuję. I prawda jest taka, że bez współpracy z różnymi specjalistami bardzo ciężko jest w tej chwili poprowadzić dobrze terapię. Kiedyś, sam też wspominałeś, kiedyś podczas jednej z rozmów, że była taka sytuacja, gdzie dziecko było wyuczone jakiejś konkretnej głoski dosyć szybko, ale jakby tamta terapia polegała tylko na takim odtwórczym realizowaniu danej głoski. I tu się musimy zastanowić nad tym, czy nawet jeżeli uda się wywołać głoskę, to czy później nie będzie jakichś problemów w przyszłości, ten już dorosły człowiek, czy on nie będzie miał problemów. Mam taką sytuację, akurat całkiem niedawno poznałam tatę jednego z moich pacjentów małych i okazało się, że ma bardzo skrócone wędzidełko języka i realizuje wszystkie głoski i one nawet brzmią bardzo dobrze, ale ma ogromny problem z kręgosłupem i jakby tam to, ile pracy poświęca na samą fizjoterapię plus dentystę, ponieważ skrócone wędzidełko również wpływa nam niestety na nasze uzębienie, to mimo tego, że ten człowiek mówi wyraźnie, jednak kompensuje w jakiś sposób. Czyli jego język wypracował sobie jakiś system na to, w jaki sposób wypowiedzieć tę głoskę, ale nasze ciało to jest jedna wielka całość. To nie jest tak, że mamy tylko język jako mięsień. On jest powiązany, to są te tak zwane właśnie powięzie, które w jego przypadku bardzo uderzyły w nasilenie tutaj, wzmożenie napięcia w obręczy barkowej i boryka się dalej z jakby... To jest domino, efekt domina. W momencie, w którym jedno jest niewypracowane, język się męczy, żeby wypracować daną głoskę i każdy kolejny mięsień potem podupada i to jest taki ciąg nieprzerwanych potem problemów.
No właśnie, bo teraz okazuje się, że nie kończymy, czy nie zaczynamy jakiejkolwiek terapii, czy leczenia u jednego specjalisty, bo tak jak pójdziemy z dzieckiem do logopedy, to często zanim dojdziemy do zamierzonego efektu, czy osiągnięcia zamierzonego efektu, po drodze musimy jeszcze odwiedzić szereg innych specjalistów, takich jak osteopata, czy na przykład dentysta. I co ciekawe, ostatnio słyszałem, że nawet czy u dentysty słyszymy o tym, że żeby kontynuować na przykład naprawę uzębienia, czy jego prostowanie, warto wybrać się jeszcze wcześniej do osteopaty, czyli to wszystko jest ze sobą powiązane.
Prawda. Mnie najbardziej cieszy taki ruch współpracy z ortodontami, logopedzi i ortodonci. Bardzo często nasze dzieci, które do nas trafiają z wadą wymowy, one mają również problemy z gryzem. Taka jest działka, może dosyć nowocześnie i trudnie brzmi, czyli terapia miofunkcjonalna, ale prawda jest taka, że tu chodzi właśnie o te mięśnie, czyli jeżeli my nie współpracujemy z fizjoterapeutą, z osteopatą, często też właśnie z terapeutą integracji sensorycznej i my jako logopedzi nie popracujemy na mięśniach całej twarzy i całego orofacjum, czyli wszystkie mięśnie i twarzy, i wnętrza jamy ustnej, to tak naprawdę bez pracy mięśniowej my nie będziemy w stanie dobrze naszego pacjenta wyprowadzić. I bardzo, bardzo cenię ostatnio współpracę z ortodontami, którzy widzą wadę zgryzu i wiedzą, do czego tutaj trzeba wrócić, a wrócić trzeba do funkcji prymarnych, czyli tak zwanych podstawowych, bazowych funkcji jak oddychanie i połykanie. I bardzo często, nawet jeżeli przychodzi do logopedy 7-latek, 8-latek, nastolatek, a nawet i dorosły, zaczynamy od nauki na nowo połykania i na przykład spania z zamkniętą buzią. Wszystko jest ze sobą bardzo powiązane. Musimy oczywiście dojść do tego, co jest przyczyną takiego oddychania, bo to nie tylko wędzidełko oczywiście może być przyczyną. To była historia jedna z wielu, ale mogą to być także poza obniżonym napięciem mięśniowym, na przykład alergie, które są gdzieś niewykryte, gdzieś ukryte w sferze zatok, albo to są alergie pokarmowe, które wcale nie muszą się nam tylko i wyłącznie ujawniać na skórnie i trzeba wytropić to dobrze.
Ale jak alergie pokarmowe, które można wytropić przez wadę wymowy?
Prawda, że skomplikowane. Brzmi to dość abstrakcyjnie, ale to słowo, które, przyznam się szczerze, jeszcze na studiach mocno mnie irytowało, kiedy prowadzący mówili, musicie patrzeć całościowo, musicie patrzeć holistycznie, interdyscyplinarnie, multidyscyplinarnie. To wszystko wtedy brzmiało tak kosmicznie i tak oderwanie. Dopiero jak się pozna tego małego człowieka czy dorosłego i zobaczy się, jak te puzelki się ze sobą łączą i jak bardzo ważne jest to, żeby dojść właśnie do konkretnej przyczyny wady wymowy, to dopiero wtedy okazuje się, że naprawdę wtedy ta terapia ma sens.
A wróćmy do wędzidełka, bo o tym wędzidełku ostatnio dużo się słyszy. Słyszy się o tym, że się na potęgę je przycina to tu, to tam dzieciom. Kiedyś chyba tego się nie wykonywało i w ogóle się nie mówiło i nie badało wędzidełka. To jest nasze nowe odkrycie, odkrycie XXI wieku, że to wędzidełko może być odpowiedzialne za szereg wad wymowy?
Myślę, że bardziej to idzie w stronę tego, że rośnie raz nasza świadomość, jako świadomość grona tutaj logopedycznego, świadomość grona przede wszystkim pediatrów, bo tam musimy często ingerować jakby także w rozszerzanie tej wiedzy o wędzidełkach właśnie wśród lekarzy. I ta plaga wędzidełek, która wydaje się być właśnie taka bezpodstawna i taka trochę na wyrost, ona ma swoje podłoże już naprawdę lata wstecz, tylko teraz więcej o tym się mówi, dlatego że my chcemy jak najszybciej te maluchy już i noworodki, i niemowlaki poratować, żeby więcej udało się chociażby kontynuować karmienia piersią. Już teraz nie powinno się tak naprawdę słyszeć od mam takiego zwrotu, ja nie miałam pokarmu, więc nie mogłam karmić. To dziecko nie miało warunków do tego, żeby postymulować odpowiednio pierś, żeby rzeczywiście udało się kontynuować laktację.
I tu wracamy do wędzidełka.
I tu wracamy do wędzidełka, tak. I jeżeli my w odpowiednio szybkim czasie wykryjemy, który rodzaj skrócenia to jest wędzidełka, pokierujemy do odpowiedniego chirurga, zaopiekujemy się tym wędzidełkiem, bo jakby masaż wędzidełka musi być wykonywany już co najmniej miesiąc przed, jeżeli chce, najlepiej miesiąc przed, żeby z powodzeniem udał się zabieg. Także to wędzidełko wydaje się być takim malutkim elementem i takim trochę na wyrost przez nas ocenianym, ale prawda jest taka, że po podcięciu i po takiej terapii miofunkcjonalnej, czyli po tych naszych masażach i po aktywnej stronie tych ćwiczeń pacjenta, naprawdę osiągamy rewelacyjne sukcesy w dużo szybszym tempie. A jeżeli tylko jeszcze dodam, jeżeli zastanawiasz się też, dlaczego tak wiele jest tych skróconych wędzidełek, jednym z czynników, dlaczego te wędzidełka mogą się skracać, jest również stres jeszcze w okresie pierwszych tygodni, kiedy mama jest w ciąży. A chyba dobrze wszyscy wiemy, jak bardzo pędzi teraz świat i ile stresu jest wokół nas. Tak więc nic innego jak wziąć głęboki oddech nosem i jakby przemyśleć to, poukładać i nie bać się szukać tej przyczyny, nie bać się kierować do tych wszystkich specjalistów. Naprawdę gama specjalistów, z którymi współpracują logopedzi, poszerza się i to jest piękne.
Ale czy można mówić o jakimś kluczowym momencie, w którym na przykład to dziecko faktycznie już samo nie wypracowało sobie żadnych metod, albo nadal ma pogłębiającą się czy stałą wadę wymowy? Taki moment w wieku dziecka, kiedy no już trzeba do tego specjalisty jednak się wybrać. Mamy wadę. Ta wada występuje na początku, kiedy dziecko zaczyna mówić. Ma 2-3 lata i wtedy od razu zaczynamy pracować.
Na każdą zgłosek możemy rzeczywiście przez określony czas poczekać. Mamy swoje normy, kiedy która głoska rozwojowo powinna się pojawiać. Jako pierwsze głoski pojawiają się my, p, by, czyli te, gdzie tak naprawdę jeszcze język nie musi pracować i wystarczy zamknąć buzię, domknąć wargi, żeby one się udały. I jakby każda kolejna jest coraz trudniejsza. Mamy też ty, dy, ny. Nie chcę teraz jakby wypowiedzieć ci dokładnie całej tej tabelki.
Dobra, przejdźmy teraz do R.
Ale przejdźmy do R. R. Nie R, nie R, tylko R. To jest tak, że to, na co my najbardziej czekamy, to pewnie właśnie te głoski szy, rzy, czy dży, które powinny się w 5 roku życia pojawić rozwojowo same, jeżeli mamy dobrze pracujący język. I na głoskę R rzeczywiście najpóźniej tak do 6. Przeciągnę może delikatnie do 7 roku życia, chyba że mamy dziecko, które zamiast r mówi j. Tolerujemy i akceptujemy zmianę na l, jednak jeżeli jest j, to już pracujemy od samego początku. Podobna sytuacja jest wówczas, kiedy dziecko zamiast szy, rzy, czy dży mówi coś innego, deformując te głoski z językiem między zębami. Jeżeli w ogóle widzimy na którymkolwiek etapie życia dziecka język między zębami, to tak zwane seplenienie międzyzębowe, to tutaj nie czekamy w ogóle. Język się sam nie wycofa. Tu akurat od razu potrzebujemy terapii.
Maria Szyfter, Szkoła Terapii Karmienia, logopeda, kognitywista, była naszym i Państwa gościem. Bardzo Tobie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Berwińskiego 5.